Moim waszym gościem jest Weronika Błaszczyk. Dzień dobry, Weroniko.
Dzień dobry.
Lekarz, obesitolog. Przyznam się, że nie znałam takiej nazwy, ale to jest dla tych, którzy też nie znają. To jest lekarz, który walczy i leczy otyłość, walczy z otyłością i leczy otyłość i autorka książki Dekalog redukcyjny. Weronika, ty generalnie wiesz bardzo dużo na temat tego, jak walczyć się z otyłością, jak walczyć w ogóle z utratą masy ciała, co się okazuje, że jest bardzo powszechne również i w Polsce. Za chwilę pewnie podamy też statystyki, jak i grupa nastolatków, ale też osób dorosłych wygląda na tle krajów europejskich i nie tylko. Wiemy, że te wyniki badania, bym powiedziała nawet, że są zatrważające i nie idzie to w dobrym kierunku. Ale od czego to się zaczyna?
To jest dobre pytanie. Na pewno niełatwe, ale myślę, że tak naprawdę wszystko siedzi w naszej głowie. Czyli z mojego punktu widzenia, jak rozmawiam i obserwuję swoich pacjentów w gabinecie, to mam wrażenie, że ten pęd życia, ten brak czasu na tą dbałość o swoje zdrowie, o swoje ciało, sprawia, że jemy w biegu, nie mamy na to czasu. Potem gdzieś nadrabiamy te nieregularne podaże kalorii. Dodatkowo, wiesz, teraz jest dużo łatwiejsza dostępność do wszystkiego. Kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze jakieś czasy wojenne, wiadomo, że to wszystko było policzone. Jedzenie kupowało się za kartki. Teraz po prostu półki w sklepach się uginają.
Ale nie było też dużo takiej, wiesz, jedzenia czy żywności przetworzonej. Teraz moje pytanie jest takie. Czy przesadzają ci, którzy mówią, że cukier i sól możemy postawić w jednym rzędzie co heroinę?
Może troszkę przesadzają w kontekście jakby skutków i konsekwencji nadużycia cukru versus heroiny. Natomiast no, cukier to taki cichy zabójca, tak samo jak sól. Czyli tutaj bardzo jakby dla nas zdradliwe jest to, że możemy nadużywać tego przez długi, długi okres czasu, a efekty i konsekwencje przyjdą dopiero później. Wiesz, tak naprawdę nadwaga, otyłość czy nadciśnienie, które jest związane też z nadmierną podażą soli, nie bolą. Jakby nie utrudniają jakoś specjalnie tak życia codziennego, do czasu oczywiście. I też na początku dają, tak jak heroina, czyli fajne uczucie przyjemności, przypływ endorfin. Mówi się o tym, że spożycie jakiejś dawki słodkości, którą lubimy najbardziej, to jakiś wyrzut dodatkowo dopaminy o 200%. Dla porównania palenie papierosów to tylko 50%, więc widzimy, że rzeczywiście organizm nasz fizjologicznie będzie dopominał i domagał się takich jakby używek, możemy to tak nazwać.
No jesteśmy od tego uzależnieni, pewnie oczywiście nie wszyscy, ale skoro wiemy, że możemy być uzależnieni od cukru, o tym się coraz częściej mówi, to dlaczego na przykład nie powstają jakieś grupy cukrocholików? No mamy grupę alkoholików, osób, narkomanów walczących z narkotykami. Dlaczego nie mówi się o tym wprost, żeby powstawały właśnie takie grupy, które są dedykowane dla osób, które są uzależnione od cukru?
Dlatego, że myślę, że w takiej nomenklaturze i tutaj jeśli chodzi o nasze działania medyczne, naukowe, cukier nie jest jeszcze taką, nie jest taką substancją, która będzie traktowana stricte jako używka. Czyli nie mamy takich badań klinicznych, które mogłyby to jasno potwierdzić i umieścić je na liście używek.
No tak, grupy cukrocholików nie ma. Może to jest jakby taki moment, żeby rozpocząć taką dyskusję, że może właśnie warto takie grupy stworzyć, uświadamiać ludzi, jak ten cukier wpływa źle na ich zdrowie. Ja ci przytoczę słowa profesora brytyjskiego Johna Judkina, który powiedział tak. Gdyby niewielki ułamek tego, co już wiadomo na temat skutków działania cukru, został ujawniony w odniesieniu do jakiegokolwiek innego materiału używanego jako dodatek do żywności, materiał ten zostałby natychmiast zakazane.
Tylko badania opierają się nie na ludziach, nie? Tylko na zwierzętach. I w związku z tym to jest takie trudniejsze gdzieś tak do perswadowania, tak jak na przykład wiemy, że używki, bo po prostu my ludzie, tak, nadużywamy jakichś substancji narkotycznych i widzimy, co się dzieje. A jeśli coś jednak badamy na innym gatunku niż na Homo sapiensie, to nie możemy tak tego ustawić w jednym szeregu. Oczywiście to nie zmienia faktu, że ja jestem podobnego zdania jak ty i uważam, że cukier jest substancją, która uzależnia i która wpędza nas w straszną chorobę, tak? Bo otyłość jest chorobą i o tym też trzeba jasno powiedzieć, bo do tej pory i w zasadzie widzę, że dalej jeszcze tkwi takie przekonanie, troszkę już może mniej, ale w dalszym ciągu dominacja jest takiego myślenia, że mam brzuszek, to defekt kosmetyczny. Pacjent, który przychodzi do mnie do gabinetu, który jest otyły, nie powie pani doktor, jestem otyły, chcę walczyć z tą chorobą, tylko powie pani doktor, boli mnie kręgosłup, bolą mnie kolana, mam podwyższone ciśnienie, łapię zadyszkę, boli mnie w klatce piersiowej. A to wszystko to konsekwencja i pokłosie choroby otyłościowej, bo choroba otyłościowa powoduje kilkaset różnych powikłań. I to, że bolą stawy, że pojawiają się zwyrodnienia, że jest za duże obciążenie dla tych stawów, że pojawia się nadciśnienie, zaburzenia metaboliczne, cukrowe, jakieś problemy z sercem, które po prostu nie jest wydolne, bo jest obtłuszczone, nie jest w stanie pompować tej krwi na obieg. To wszystko pierwotna przyczyna to otyłość, nie?
Weronika, jeszcze wrócę do tych badań, bo tutaj mówiliśmy o badaniach, które były prowadzone na szczurach. Ja nawet znalazłam kolejny fragment. Sporo by o tym mówić. To taki słynny projekt 259, który był przeprowadzony w Stanach. Eksperyment właśnie na szczurach. Zwierzętom podawano produkty bogate w cukier, następnie analizowano ich mocz. Okazało się, że szczury, którym podano dietę wysokocukrową, poniosły bardzo poważne konsekwencje. Z tego, co pamiętam, to również były badania prowadzone na człowieku, na ludziach. Nie wiem, jak duża była reprezentatywna ta grupa, ale no, wyniki są pewnymi wynikami. Rzeczywiście najpierw badania często są prowadzone na zwierzętach, dopiero później na ludziach, ale już to powinno nam dać do myślenia, że przynajmniej pewne koncerny żywnościowe, rządy, no, powinna nam się zapalić gdzieś czerwona lampka, że to jest nie tędy droga, bo ja rozumiem kwestie ilościowe, że produkujemy, bo jak sobie musi się zgadzać i musimy jak najwięcej tej żywności dostarczyć, ale w ogóle nie zwracamy uwagi na skład i na jakość, czyli de facto no, trujemy obywateli.
Zdecydowanie. Ja nawet ostatnio spotkałam etykietę. Z ciekawości spojrzałam na skład kiełbasy śląskiej, w której był syrop glukozowo-fruktozowy. Czyli wszędzie ukryty jest cukier. I kiedyś jeszcze, powiedzmy, w jakichś wyrobach, wypiekach piekarniczych mieliśmy cukier w postaci sacharozy, dwucukru, czyli powiedzmy takie mniejsze zło. Natomiast właśnie teraz wszędzie upychany jest, mówiąc kolokwialnie, ten syrop glukozowo-fruktozowy z prostego powodu. Jest to po prostu dużo tańszy zamiennik, ale zdecydowanie bardziej szkodliwy i też powodujący, że te wyrzuty glukozy po spożyciu takiego składnika są dla nas dużo wyższe i ten cukier bardzo gdzieś tak gwałtownie podnosi nam tak, glikemię. I to też sprawia, że na chwilę mamy poczucie sytości, nie minie długi czas i na nowo mamy potrzebę sięgania po coś słodkiego.
Czyli w związku z tym, że ten cukier właściwie jest wszechobecny w prawie, że w każdym produkcie, o czym nawet nie wiemy, bo nie mamy takiej świadomości, nie każdy chce się zagłębiać w etykiety, nie mamy takiej edukacji również. Czyli można powiedzieć, że właściwie jesteśmy uzależnieni od cukru albo stajemy się uzależnieni od cukru, a trochę nieświadomie?
Myślę, że tak. Że społeczeństwo nie jest dobrze wyedukowane, tak jak powiedziałaś, nie zwraca uwagi w ogóle na etykiety, co jest bardzo, bardzo słabe, bo uważam, że naprawdę często mamy produkty, ja nawet też pisząc swój e-book, swoją książkę, mam taki rozdział poświęcony czytaniu etykiet. I wyobraź sobie, że jedna marka produkująca na naszym rynku jogurty ma w obiegu jogurt, który jest zatytułowany light oraz zero. I okazuje się, że w tym jogurcie zero jest więcej cukru niż w tym light. A ten zero kosztuje więcej niż ten jogurt light. Co więcej, ten klasyczny jogurt, który jakby de facto nie jest jakiś tam odchudzony dietetyczny, ma tą samą zawartość cukru co ten zero, więc tutaj.
I krótko mówiąc, jesteśmy nabijani w butelkę.
Dosłownie. Tak, więc bardzo ważne jest to, żeby zwracać na to uwagę. To raz, dwa. Często właśnie dwa podobne produkty mogą diametralnie różnić się składem, tak? Więc to jest szalenie.
No tak, tylko wiesz, wchodzisz do sklepu i
ten czas, nie?
To jest czas. Często się spieszymy, chcemy zrobić te zakupy w dość szybkim tempie. I będąc bombardowani różnymi reklamami, ufamy producentom. No nie jesteś w stanie oglądać etykiety każdego produktu, który wrzucasz do koszyka.
No oczywiście, że tak. Więc siłą rzeczy ciężko gdzieś wypracować sobie taki schemat, żeby wszystkie zakupy, które robimy, były jakby zgodne z naszymi oczekiwaniami. No ale też dlatego takie narzędzia, które mogą podpowiadać. Ja też zwracam uwagę na to, żeby chociaż zerknąć przynajmniej na zawartość węglowodanów, tak jak duża jest w stosunku do białka i tłuszczu, bo często właśnie też te produkty jakieś tam pseudobiałkowe czy 0% tłuszczu mają szalenie dużą dawkę cukru. I znowu ten cukier, nie? A dziś jest takie przekonanie, że my i tak pacjenci też do tego podchodzą, jak mam pacjenta z zaburzeniami metabolicznymi, otyłego, z hipercholesterolemią, i mówię właśnie, że zależy mi na tym, żeby pan ograniczył, czy tam pani w diecie, produkty właśnie takie no niezdrowe, wysoko przetworzone, z dużą ilością tłuszczów trans, tłuszczów palmowych. Ale ja nie jem mięsa, ja nie jem smażonego. A to mięso tak paradoksalnie nie jest takie złe, bo mam bardzo dużo białka i ten tłuszcz, oczywiście mówię o takim zdrowym tłuszczu, jest nam szalenie potrzebny w organizmie. Natomiast cukier prosty jest nam w ogóle niepotrzebny. I pacjenci jakby nie zwracają uwagi na to, że i nie mają tej świadomości, że ten cukier jest taki niebezpieczny, czyli podjadanie owoców, jakichś słodkich przekąsek. Przecież to takie nic, owoce nie tuczą, jak warzywa. Nieprawda.
I do tego za chwilę się odniosę, ale tutaj znalazłam jeszcze jeden cytat, który sobie dziś wynotowałam, przygotowując się do naszej rozmowy. To biznes cukrowy steroryzował stylnego siedzenia, wprowadzany w latach 70. w Stanach Zjednoczonych Narodowy Program Walki z Próchnicą. Oczywiście tak, by ilość cukru w cukrze nie zmalała. No można być, przepraszam za określenie, wkurzonym na różne koncerny żywieniowe, że de facto po pierwsze trują obywateli, a po drugie, czy my nie jesteśmy w stanie wyprodukować żywności bez cukru?
Wiesz co, pytanie, no bo jeżeli myślimy o cukrze prostym, to oczywiście, że jesteśmy, bo to też musimy sobie jasno powiedzieć, że węglowodany w ogólnym pojęciu są jak najbardziej w porządku, ale ja mam tu na myśli węglowodany złożone, a wszystko, co zaliczymy do cukrów prostych, czyli to, o czym mówimy od początku naszej rozmowy, cukier, wszystkie te zamienniki, syrop glukozowo-fruktozowy, fruktoza, glukoza, no to są jakby takie cząsteczki, które absolutnie na nic dobrego nie przynoszą, poza tym, że na chwilę poczujemy ten przypływ endorfin i będzie nam błogo. Natomiast tak dla naszego organizmu to absolutnie, jeśli chodzi o jakieś wartości odżywcze, to nie. Absolutnie.
I to jest ta właśnie pułapka, bo jak pijesz alkohol i przesadzisz z alkoholem, no to przynajmniej masz skutki uboczne tego w postaci chociażby kace. Jak zjesz coś słodkiego albo żywisz się właśnie cukrami w różnej postaci, albo tymi ukrytymi, albo po prostu świadomie kupujesz, no to oprócz tego, że zrobi ci się błogo i miło i dostarczasz te endorfiny sobie, czy jest ten wyrzut glukozowy, no to właściwie na pierwszy rzut oka nie odczuwasz żadnych skutków ubocznych.
Dokładnie. I to jest właśnie złudne. Dlatego też ta pandemia otyłości, bo tak możemy powiedzieć, nie, że...
Ona się rozwija w dosyć zastraszającym tempie. Za chwilę podamy też statystyki, ale chciałam się jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo nie ma nic innego jak proste przykłady, które też trafiają do świadomości ludzi. Gdybyś miała wybrać sok wyciskany z owoców, a napoje gazowane, to co jest mniej szkodliwe dla zdrowia?
Zależy. Czy pytasz o napoje gazowane z cukrem, czy bez cukru? Z czego wyciskany jest ten sok, z jakiego owocu? To wszystko ma znaczenie, bo tutaj tak nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wiesz, bo czasem...
Pytam cię o to, może to jakieś, to nie jest podchwytliwe pytanie, ale byłam zszokowana, kiedy dowiedziałam się, że sok z wyciskanych owoców, nie wiem, czy był jeszcze pomieszany z innym sokiem, ale zawierał w sobie, jakby tak przeliczyć, 5 łyżeczek cukru. I sobie myślę, to po co ja mam pić ten sok, to ja wolę sobie kupić jakiś napój gazowany, który dla mnie czasami może być inną alternatywą, lepszą smakowo na przykład.
Tak, jeśli ktoś podchodzi do picia tego typu napojów jako, powiedzmy, że to będzie dietetyczne, zdrowe, to w tym wypadku, szczerze mówiąc, choć w ogóle nie zachęcam do tego, ale ja wybrałabym po prostu napój gazowany, zero, tak? Czyli z tą zawartością jakiegoś tam słodzika, który rzeczywiście nie podnosi nam tej glikemii i nie będzie dostarczał tej podaży kalorii i tego, jakby tej glukozy, syropu glukozowo-fruktozowego i fruktozy, który dostarczy nam sok owocowy. Więc w tym wypadku to będzie mniejsze zło.
Ile uważasz, że my cukru dziennie zjadamy? Patrząc przez różne produkty, tak mniej więcej. Ja wiem, że tego się nie da policzyć, bo każdy je co innego, ale... Jakie to mogą być ilości?
Generalnie, tak jakby powiedzmy, weźmy jakąś statystycznego obywatela, załóżmy, nie wiem, pomyślę o kobietach teraz, to generalnie zaleca się, żeby podaż węglowodanów w ciągu dnia, którą spożywamy, w takiej zdrowej, normalnej diecie, nie była większa niż powiedzmy tam 180 gramów na dobę. I teraz zadając sobie pytanie, ile cukru tak naprawdę może przeciętny Polak dziennie spożywać? Myślę, że czasami to może być nawet 0,5 kilograma.
0,5 kilograma cukru? Mhm. Rozumiem, że w różnych produktach ukryte.
Tak, oczywiście, że tak. Czyli tak jak powiedziałam, począwszy od pieczywa. Bo komuś się wydaje, kupuję sobie gotową kanapkę w jakiejś tam piekarni, ale zobaczmy na skład przede wszystkim bułki, dodatki, mnóstwo sosów, jakichś majonezów, tam też wszędzie jest cukier, tak? Dodatkowo jakieś wędliny, sery, tam wszędzie też jest ukryty cukier. I jak to wszystko sobie zsumujemy, to w takiej kanapce, która wydawałaby się względnie zdrowa, jest masa węglowodanu.
Nie wiem, czy pamiętasz, z swego czasu minister Hall miała taki rewolucyjny, jak na tamte czasy, pomysł, bo chciała wyprowadzić z takich sklepików szkolnych, okołoszkolnych, wszystkie niezdrowe rzeczy typu tam słodkie przekąski, drożdżówki i tak dalej. Została zhajtowana masakrycznie za to. Właściwie to ten pomysł nie ostał się i nie miał jakiejś większej realizacji. Na rzecz właśnie warzyw, na rzecz owoców. To był taki moment, gdzie my trochę już wtedy przegraliśmy tę walkę z cukrem?
Myślę, że można tak powiedzieć. Wiesz, bo dostępność do tych wszystkich niezdrowych produktów jest dla nas bardzo prosta. Jest w zasięgu, tak? Wychodzisz z placówki, wychodzisz ze szkoły, na każdym rogu masz sklep, tak? Więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w trakcie przerwy zakupić sobie coś, skoro nie ma tego na miejscu, na korytarzu szkolnym, to co za problem pójść 5 minut dalej i kupić to w sklepie. Jeśli komuś zależy, to myślę, że osiągnie swój cel. Jeśli nawet nie będzie mu się chciało, to następnego dnia jakby przewidzi tą sytuację, że będzie miał ochotę i na coś słodkiego i po prostu zakupi sobie wcześniej do szkoły. Taki włoży do plecaka. Teraz zobacz, wszędzie nawet w sklepach mamy takie zestawy, czyli są batony pakowane, tak? Takie wielosztuki, tak? Wszystko jest jakoś zgrzane, że mamy jakiś 5-opak czegoś tam, 10-opak czegoś tam. Duże pojemności. Oczywiście zachęcają nas ceną, bo w przeliczeniu na cenę, tak, zakupu jednego batona w takim zestawie wyjdzie nam na pewno dużo korzystniej, więc gdzieś każdy patrzy na portfel i wiesz, i też to poczucie, że no nie stać mnie na wycieczkę, nie stać mnie na wyjście do restauracji, to sobie chociaż kupię takie batony, nie? Kupię sobie kawałek ciasta albo coś chcę mieć od życia. Tak ludzie do tego podchodzą, bo słodycze, takie cukry proste, właśnie niezdrowe słodycze są tanie. I to jest dostępne dla każdego Polaka.
Ciekawy wątek poruszyłaś, bo tak też zbudowane są sklepy wielkopowierzchniowe, różne dyskonty. Nie wiem, czy zauważyłaś, że też one kuszą nas, że nawet jak zrobimy jakieś zakupy i mamy takie twarde postanowienie, okej, dzisiaj nie kupujemy nic słodkiego, żadnych ciastek, czy jakichś wyrobów, które zawierają cukier, czy no to jednak idziemy do kasy i co jest przy kasie?
Batoniki.
Dokładnie tak. W mniejszej, większej postaci. No one wręcz jakby trochę krzyczą do nas, że na tej ostatniej prostej, nawet jeżeli masz silne postanowienie i nawet jeżeli ten batonik nie znaleźł się na twojej liście zakupów, to on trochę krzyczy do ciebie, żebyś go jednak wzięła.
Zdecydowanie. I tak jak powiedziałam, no to jest niedrogie, łatwo dostępne. I ja też właśnie w swojej książce o tym piszę, daję takie podpowiedzi, wiesz, jak właśnie zachować się w sklepie, żeby uniknąć właśnie wpadnięcia w taką pułapkę.
Czyli... No powiedz kilka takich przykładów, przynajmniej dwa.
Przede wszystkim nie chodźmy głodni na zakupy, bo wtedy włożymy do naszego koszyka dwukrotnie, trzykrotnie więcej niż idąc w stanie na jedzenie. I były też takie badania, które to potwierdziły. Po prostu wtedy, wiesz, mamy ochotę na dużo większą ilość rzeczy, a jeśli jesteśmy najedzeni, najedzone, to zdecydowanie działamy dużo bardziej rozważnie i rozsądnie i dużo łatwiej odmówić nam sobie właśnie zakupu czegoś niezdrowego, czegoś zakazanego, czego naprawdę nie chcielibyśmy jeść. To jest pierwsza rada. Druga rada, ja zawsze uważam, że dobrze iść z listą zakupów.
No tak, ale potem właśnie
telefonie, wiesz, to
na ostatniej prostej ten baton do ciebie krzyczy. Ja też mam czasami listę, no i co z tego, że mam listę, jak gdzieś tam sięgnę po coś, czego nie powinnam
mieć. No i tutaj też zawsze sugeruję, bo uważam, że mimo tego, że jesteśmy zasypywani mnóstwem tych niezdrowych jakichś słodkości, to też na rynku naprawdę pojawiło się mnóstwo fajnych zamienników. Czyli wiesz, w takim zwykłym, klasycznym dyskoncie to nie trzeba iść do sklepu ze zdrową żywnością. Tu w każdym sklepie, myślę, że spokojnie mogę tak powiedzieć, znajdziemy batony, które będą jakby pozbawione cukru prostego, czyli będą opierały swoją słodycz na węglowodanach złożonych, czyli na bazie daktyli, orzechów, które będą miały zamiast w składzie fruktozy, syropu glukozowo-fruktozowego, erytrytol, ksylitol i to jest jak najbardziej w porządku. Więc ja też nie chcę jakby dyskryminować faktu jedzenia słodyczy czy deserów, bo można to robić i uważam, że tak jak powiedziałam na początku, poczucie słodkiego smaku, poczucie, że jemy coś, co lubimy, co nam smakuje, jest każdemu potrzebne. To jest taka fizjologia. Ale trzeba to wybierać świadomie. Czyli jeśli mamy wybór, to starajmy się z niego korzystać i decydować się na mądre jakieś tutaj kroki. I te batony wcale nie są też w jakichś szalonych cenach, że tutaj ktoś mi powie teraz, no tak, ale na pewno będzie kosztował 3 razy więcej. Owszem, jakiś tam proteinowy z odżywką i z jakimiś szalonymi dodatkami. Myślę, że będzie dużo droższy. Ale ja sama robiłam porównanie i powiem szczerze, że ceny są bardzo podobne.
Tak mi się skojarzyło trochę zbocze z tematu, ale ostatnio czytałam artykuł w Rzeczpospolitej a propos świąt, które się zbliżają. I był taki, no tytuł jakby już wskazywał, ile my znowu, chociażby na święta, wyrzucimy jedzenia, ile zmarnujemy tego jedzenia a propos chodzenia do sklepów bez listy zakupów, ile wiesz, pakujemy w te koszyki, wydajemy dużo pieniędzy, a potem to ląduje na śmietniku.
No i zdecydowanie. Mi się wydaje, że w naszym społeczeństwie jeszcze obywatele żyją w takim przeświadczeniu, że no święta to po prostu musi być nagotowane, lodówka to musi po prostu się sama otwierać z powodu przepełnienia półek. Tak, bo święta. Ciast to musi być 3-4 rodzaje i to oczywiście domowe, czyli margaryna, cukier. A naprawdę powinniśmy korzystać też z tych social mediów, z tego co podpowiada nam internet czy inne media, gdzie jest mnóstwo propozycji na zdrowe zamienniki. Już tworzą się też takie pozycje książkowe czy e-booki, mnóstwo przepisów, gdzie też możemy korzystać z tych zamienników cukru i zrobić naprawdę zdrowe, fajne potrawy świąteczne, które myślę, że będą smakować równie dobrze.
Mhm. To teraz wracając do naszego clue, czyli do cukru. Jesteśmy uzależnieni od cukru. To jest bardzo ważny temat i ważny wątek dla tych, którzy mają problem, żeby nie jeść słodyczy. A skoro mają, a skoro muszą codziennie zjeść coś słodkiego, to możemy powiedzieć śmiało, że są uzależnieni. Jak przerwać to błędne koło i w ogóle jak skończyć się z uzależnieniem? Co trzeba zrobić? Jakie są kroki tego?
Na pewno nie można powiedzieć sobie, że stosuje zasadę wszystko albo nic. Czyli wchodzić w restrykcje. Czyli taka osoba, która rzeczywiście codziennie dotychczas potrzebowała sięgać po coś słodkiego, coś niezdrowego, jeżeli postanowi sobie z dnia na dzień od dzisiaj koniec, nie wytrwa długo. A jeśli nawet wytrwa długo, to gwarantuję, że z czasem przyjdzie efekt z odbicia i nadrobi ten głód, bo to nie jest fizjologiczne, tak jak powiedziałam. Jeżeli długo jesteśmy w jakiejś restrykcji, to nasza psychika bardzo źle to znosi i w pewnym momencie jest jak, można tak powiedzieć, bateria w laptopie, która cały czas jedzie na trybie oszczędnym, to no w końcu się rozładuje. A jakie będzie miała efekty jakby przebywanie w takim trybie oszczędnym nasze ciało, nasza psychika? Będziemy co? Poddenerwowani, będziemy zmęczeni, nie będziemy mieli na nic ochoty, jakieś wahania nastroju, frustracja, ogólne niezadowolenie.
Odstawienne.
Tak, dosłownie. Więc ja zawsze podpowiadam, że po prostu należy tutaj przyjąć jakąś mądrą strategię, która nie będzie dla naszej psychiki taka, że o nie, to teraz zaczyna się po prostu dla mnie niedola i zły czas, bo mi nic nie można, ja muszę sobie odnawiać przyjemności. To w ogóle jakaś masakra. Więc trzeba troszeczkę oszukać tą naszą psychikę i poszukać tych zdrowych zamienników, czyli stopniowo przyzwyczajać nasze ciało do tego, że słodki smak może być równie fajny, ale w innej postaci, czyli możemy kupić sobie ciasto, które właśnie będzie na erytrytolu, na ksylitolu. możemy również, jeżeli ktoś będzie się zarzekał, że dalej, no po prostu, no nie, no jakby te zdrowe zamienniki, no nie wchodzą, że to nie smakuje i nie daje takiej satysfakcji, że nie jest w stanie zamienić batona jakiegoś tam, dajmy na to, nie wiem, na przykład Snickersa, na gorzką czekoladę. Okej, okay, rozumiem, bo to rzeczywiście nie będą te same odczucia smakowe. Ale wtedy proponuję na przykład, żeby robił taki rytuał jedzenia batona. Czyli przedtem, najłatwiej mi to zawsze porównać na batonie 3 bit, bo on się dzieli na kawałki. Jeżeli zjadał całego, to teraz, żeby usiadł i pokroił go na kawałki. I jadł powoli, tak, żeby przynajmniej zjeść połowę, a drugą połowę zostawić w ten sposób. Czyli po prostu nie odmawiam pacjentowi do tak jakby zera wszystkiego, tylko sprawiam, żeby troszeczkę on wpłynął na swoje życie tak, że ja to mam, ale troszeczkę w mniejszej ilości. To jest też taka możliwość. To są takie moje dwie jakby opcje dla pacjentów.
To ciekawe rozwiązanie, właśnie tak restrykcyjnie, żeby po prostu od razu nie wpaść w ten efekt, czasami nawet potem i jojo, prawda, że musimy zapewnić sobie tą dawkę cukru ze zdwojoną ilością niż normalnie. Chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo chyba taką motywacją może być dla nas ten efekt schudnięcia. Chcemy schudnąć, chcemy dobrze wyglądać, więc zaczynamy się zastanawiać, co jest na naszym talerzu, albo przechodzimy na różne diety. Tylko czasami jest tak, że my jesteśmy na diecie i nie chudniemy. I co wtedy?
No oczywiście jest wielki zawód i frustracja. Więc co wtedy? Ja generalnie uważam, że jeśli ktoś cierpi na nadwagę, otyłość, to nie powinien być z tym sam, bo to jest okropna choroba. I w pojedynkę bardzo trudno jest stawić jej czoła i wyjść zwycięską ręką. Wiele osób oczywiście podchodzi do jakichś diet redukcyjnych i ma efekty, ale tak jak powiedziałaś, efekt jojo. Badania pokazują, że osoby, które są na dietach restrykcyjnych, redukcyjnych i które osiągają zamierzone efekty, w 50%, 60% to takie minimum w ciągu roku wrócą do pierwotnej wagi, a 80% z nich jeszcze o dodatkowe 5 kg na plusie wyjdzie.
To nie są dobre dane.
Absolutnie
nie. I nie przekonują do tego, żeby przechodzić na dietę. No to nie. Co w zamian za to?
Wiesz co, no, przede wszystkim nie, zmierzam do tego, że pacjent musi mieć wsparcie, czyli taka osoba powinna z tym problemem zgłosić się do lekarza, najlepiej obezitologa, mieć dietetyka, mieć właśnie opcję uczęszczania na jakieś zajęcia, czy to siłownia, czy jakikolwiek fitness, na pewno musi być to jakaś aktywność, którą dana osoba lubi.
A to musi być, Weronika, zawsze połączone, czy możemy tylko zredukować masę ciała tylko dietą? Czy musi to być
oczywiście
połączone?
Myślę, że możemy, ale jeżeli chcemy utrzymać to na dłużej i mieć efekty trwałe, uważam, że aktywność fizyczna jest ważna, ale to nie chodzi o to, że ktoś musi koniecznie uczęszczać właśnie na fitness, czy robić jakiś trening siłowy, bo mamy kolejne badania, które pokazują, że na przykład takie chodzenie na siłownię dwa razy w tygodniu i kolokwialnie mówiąc takie spompowanie, zmęczenie ciała kosztem na przykład deprywacji snu, czyli niedospania, bo ktoś idzie po pracy już późno, nie dosypia, to w dłuższej perspektywie czasu da dużo mniejsze efekty niż osobie, która nie chodzi na te treningi, ale wiesz, wysypia się, zregeneruje swoje ciało. A to dlaczego? Dlatego, że taka osoba, która na przykład też uda się na trening, wróci po tym treningu i wiesz, położy się na kanapę i powie, kochanie, wynieś śmieci, bo ja już nie mam siły. Pójdź do sklepu, wiem, że miałem pójść zrobić zakupy, ale już nie dam rady, jestem taki zmęczony. Czyli ta jego podstawowa przemiana materii, czyli te wszystkie takie spontaniczne aktywności, właśnie jakieś codzienne obowiązki pójdą w odstawkę, a one też oczywiście jakby powodują, że my spalamy kalorie, więc bo człowiek sobie myśli, że a taki trening zrobiłem, to już po prostu tyle kalorii spaliłem, że hej. Mhm. To jest jedna pułapka, druga pułapka, dajemy sobie wtedy też większe przyzwolenie na to, żeby móc się nagrodzić, bo przecież no należy mi się, tak? Był taki mocny trening, to teraz trzeba zjeść coś dobrego.
Wiesz co, jak tak ciebie słucham, to się okazuje, że utrzymanie siebie w ryzach i w dobrej formie jest bardzo wymagające. I to bardzo, bardzo, bardzo. I trzeba właściwie na wszystkich frontach zwracać uwagę na to, co się je, jak się człowiek porusza albo ma jakieś aktywności. I przy dzisiejszym tempie życia no, trzeba się bardzo, ale to bardzo pilnować. Z pacjenci, którzy do ciebie przychodzą, w jakim mniej więcej są wieku i jak bardzo walczą z otyłością?
Wiesz co?
To są bardziej też kobiety, mężczyźni, dzieci.
Trudno mi to tak uśrednić, bo powiem szczerze, że teraz nadwagę i otyłość już sięga każdego pułapu wiekowego. I ja mam mnóstwo dzieci z nadwagą i otyłością. Nasz kraj stoi na podium, jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o tempo wzrostu ilości dzieci z nadwagą i otyłością.
I to jest kwestia edukacji, kwestia braku świadomości, znaczy braku edukacji w tym przypadku, braku świadomości. Z czego to wynika?
Tak, i przy braku świadomości, braku edukacji i braku aktywności. To jest też pokłosie pandemii, czyli tego, że byliśmy zamknięci w domach.
Ale chyba o tej epidemii otyłości, która się u nas dosyć mocno rozwija, mówiło się już wcześniej, przed pandemią, i wtedy już nie były te wyniki dobre, jeżeli chodzi o Polskę. Pewnie to jeszcze bardziej przyspieszyło, czyli pandemia, ale podejrzewam, że ta pandemia również mogła taki sam wpływ i taki skutek mieć w innych krajach, które też walczą z otyłością obywateli. Także myślę, że to chyba my nie jesteśmy tutaj jednym wyjątkiem.
Nie, absolutnie nie. Ale ja myślę, że u dzieci to ten brak aktywności fizycznej, to no, uzależnienie, bo o tym też się mówi, są nawet specjalne oddziały dla uzależnionych dzieci od gier komputerowych, od social mediów. Po prostu przesiadujemy mnóstwo godzin, tak, przed ekranami i nie ma tej aktywności. Jakby tutaj młode społeczeństwo nie ma takiej potrzeby jak kiedyś, wiesz, wyjść na podwórko, pobiegać, pograć w piłkę. To jest jakby, idzie w odstawkę. Dalej, wszędzie dzieci są wożone. Wiesz, jak byłam w Japonii, to jest nie do pomyślenia, żeby dziecko było wożone do szkoły. Idzie na pieszo, tak, albo jedzie rowerem. U nas po prostu nie ma jakby takiej możliwości, żeby też sprawić, żeby była ta spontaniczna aktywność. A tak jak powiedziałaś, trochę może tak dość smutkiem zawiało, że trzeba się strasznie pilnować.
Bo my to robimy, a propos dzieci, teoretycznie dla ich bezpieczeństwa.
Tak.
To oczywiście ma skutek uboczny w wielu innych aspektach,
oczywiście,
bo dzieci często nie potrafią sobie potem same w wielu sytuacjach poradzić, bo je często wyręczamy.
Tak, są zdane na rodzica i poczucie mają takie, że jeżeli coś się dzieje, to po prostu telefon do mamy, do taty, tak? Więc to jest już inny temat, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że ja myślę, że właśnie nie doceniamy takich, wiesz, totalnych basiców, czyli tej podstawowej przemiany materii, która jest generowana przez tą naszą aktywność spontaniczną, czyli to, że my wybierzemy schody zamiast windy, czyli to, że my pójdziemy do pracy na pieszo, czy podjedziemy rowerem, że właśnie do sklepu podejdziemy na pieszo, nie będziemy wsiadać w samochód, że zmotywujemy się do tego, żeby przejść gdzieś, coś załatwić, idąc, tak, nie jadąc, że tego brakuje, tak? I myślę, że to jest bardzo dużo, tak? Jeżeli by to było i jakby każdy gdzieś świadomie starał się znaleźć chociażby jakieś pół godziny, godzinę na jakąkolwiek aktywność. I tak jak mówię, tu nie trzeba robić wielkiego z tego, wiesz, ceremoniału, że ja muszę się szykować torbę na siłownię, iść na siłownię czy na basen. Wystarczy spacer, wiesz, to jest niedoceniana forma aktywności.
Mhm. No tak, bo jak mamy siłownię, to niektórzy powiedzą, a to trzeba kupić karnet, trzeba bardziej zaplanować ten czas, a to się wiąże właśnie z jakimiś wydatkami, nie wszystkich na to stać i zaczyna się cała lista, która się wydłuża, różnych argumentów przeciwko, niż za tym, żeby pewnie się poruszać. A leki i redukcja masy ciała?
Uważam, że tak jak powiedziałam, otyłość to choroba. I to jest jasno powiedziane, że poza tymi wszystkimi działaniami niefarmakologicznymi, o których teraz dotychczas mówiłyśmy, czyli dieta, aktywność fizyczna, lek jest potrzebny. I tu jest takie moje trafne porównanie, wydaje mi się, które zawsze mówię pacjentom. Jeśli ja powiedziałabym panu chorującemu na nadciśnienie tętnicze, proszę przestać solić, ciśnienie wróci do normy. To jest za mało. Tak samo jest z pacjentem otyłym. Dla niego sama zmiana nawyków żywieniowych, aktywność fizyczna zapewni, myślę, że i to badania potwierdzają, spadek masy ciała o jakieś 5-10% od wagi wyjściowej. Czyli bardzo niewiele, niewystarczająco dużo, by powiedzieć, że ten pacjent będzie miał wagę w normie. I tutaj naprawdę to nie jest tak, że pacjent jest leniwy. Choroba otyłościowa jest spowodowana nadmiarem tkanki tłuszczowej, która jest prozapalna. I tutaj te wszystkie mechanizmy działają w ten sposób, że ta siła tego efektu jojo, jakby tej potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego, też braku jakby, no wiadomo, naszych zasobów, bo jeśli jest pacjent otyły, to ja nie mogę od niego wymagać, że on mi zrobi trening w postaci biegu na 10 kilometrów. No to nie ma możliwości, tak, dla takiej osoby. Więc no, taka osoba ma utrudnione warunki na starcie, A dwa, no to jest po prostu jednostka chorobowa i tutaj potrzebne są leki, które będą zmniejszały łaknienie, będą sprawiały, że pokarm, który dostarczamy, będzie dłużej zalegał w żołądku, że to poczucie sytości będzie z nami na dłużej. Plus wiadomo, one też działają jakby w takim szerokim spektrum, czyli obniżają poziom glikemii, działają ochronnie na serce, wspomagają jakby redukcję stłuszczenia wątroby, czyli wszystkie niwelują i zmniejszają te konsekwencje, jakie przyniosła nam otyłość, o których mówiłam na początku.
Czyli najpierw świadomość, a potem małymi krokami, nie wszystko od razu, żeby sukcesywnie budować swój sukces i formę, i zdrowie, a nie żeby rzucić się z motyką na słońce.
Zdecydowanie, ale chciałabym jeszcze podkreślić, że bardzo ważną rolę odgrywa wsparcie. Pacjent nie może być w pojedynkę i mam na myśli wsparcie psychiczne, czyli wspieramy taką osobę, bo to jest bardzo trudna droga. To jest bardzo ciężka walka i takiej osobie należą się tutaj tak jakby duże pokłady motywacji i też jakieś pochwały, tak, że dasz radę, że super, że masz jakieś małe efekty i to już jest tak naprawdę mały, wielki efekt. I często ci pacjenci naprawdę mają mnóstwo kompleksów, są tacy troszeczkę wycofani w społeczeństwie i nad tym też trzeba pracować, bo to też właśnie potęguje często ich te napady, tak, jedzenia jakichś słodyczy czy innych niezdrowych przekąsek, bo mają w ten sposób jakąś nagrodę. Nic mi nie wychodzi, ja się nikomu nie podobam, ja się wstydzę, to się zamknę w pokoju i się najem ciastek.
Mhm. No właśnie, bo o ile inne choroby możemy ukryć, tak chorobę otyłościową nie ukryjemy, bo ją po prostu widać na pierwszy rzut oka. Bardzo ci dziękuję, Weronika, za rozmowę. Metoda małych kroków to taki przekaz po dzisiejszym...
Krok terminu pacela, zdecydowanie.
Po dzisiejszym dniu i po dzisiejszym podcaście, no i walka. Walka z cukrem. Do tej walki będziemy pewnie jeszcze też niejednokrotnie wracać. Wielkie
dziękuję
dzięki.
Bardzo.